Marcin Sasin, dzień dobry, a gościem Radia Gorzów jest wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.
Witam serdecznie.
Był pan na derbach ziemi lubuskiej, Stal Falubas, jak wrażenia?
Byłem, bardzo, bardzo takie pozytywne wrażenia, zwłaszcza jest to ciekawe dla osoby takiej, który, jak ja, która pochodzi z Polski Wschodniej, z Białegostoku, z Podlasia, gdzie no żużla nie mamy na co dzień. Gdzieś tam tylko człowiek jako młody chłopak widział w telewizji, kiedy tata oglądał jeszcze tam, jak jeździł na przykład Golob, Hamper, tak pamiętam, i Polska zdobywała Mistrzostwa Świata. Ale na żywo jest zupełnie inne są wrażenia, to są wielkie emocje.
Ale to nie pierwsze pana derby
nie,
w Gorzowie.
Nie, byłem w zeszłym roku również na derbach Stal Falubas. No emocje są bardzo, bardzo pozytywne, no ale derby niestety dla Gorzowa przegrane, tak?
No, ale rok temu, zdaje się, pan był na takich derbach, w których Gorzów wygrał.
Dokładnie tak.
Remis 1-1. Matury się rozpoczęły, pan pamięta swoją maturę?
Pamiętam, panie redaktorze, bardzo mocno.
Denerwował się pan?
Tak.
Bo ja nie, na przykład.
Ja się stresowałem. Nie wiem, czy za czasów pana redaktora było też tak, że ta matura była potem podstawą do aplikacji na studia wyższe. U nas tak było, bo kiedyś pamiętam, że egzaminy też były
tak.
Wstępne. U mnie już nie było wstępnych egzaminów na studia, tylko decydowała matura. No w związku z powyższym...
No ja miałem egzaminy na studia.
Tak, więc w związku z powyższym, tam gdzie decyduje matura, no to człowiek się bardziej stresował, bo wiedział, że musi dobrze po prostu ją napisać.
Pamiętam swój temat z historii. Odkrycia geograficzne. To doskonale pamiętam.
Ja pamiętam swój temat, też pisałem historię rozszerzoną. Temat był ziemie gospodarcze polskie w XIX wieku pod zaborami. Było trzeba napisać taki elaborat wtedy.
Czy konstytucja powinna zawierać pierwiastek europejski? Chce tego PSL, mówi o tym także prezydent.
Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że powinniśmy wpisywać do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przynależność do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. Mhm. Ja jestem oczywiście za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej, dlatego że to jest sytuacja korzystna i gospodarczo, i geopolitycznie bardzo ważne te sprawy bezpieczeństwa. Natomiast wydaje się, że nie ma takiej potrzeby wpisywać to do Konstytucji, do ustawy zasadniczej. Ewentualnie można pomyśleć nad tym, aby jeśli będziemy robić nową Konstytucję, czy też nowelizować Konstytucję, na przykład wpisać do preambuły odwołanie do wspólnego dziedzictwa europejskiego, tak? No to jest ten kierunek, ale jeśli chodzi o przynależność do instytucji, nie wydaje mi się.
A ma pan wrażenie, że znajdą się siły i znajdzie się zgoda, żeby taką aktualizację, czy też napisanie nowej konstytucji, żeby było to możliwe?
Myślę, że jest to realne. To znaczy, no były wielokrotnie takie sondaże, które pokazywały, że połączone siły Zjednoczonej Prawicy, czy też ugrupowanie takie Kukiz 15 chociażby, no ma większość konstytucyjną. Mi się wydaje, że priorytetem jest to, aby Prawo i Sprawiedliwość wygrało ponownie samodzielnie wybory, a wówczas można myśleć też o większości konstytucyjnej, o koalicjantach.
A pamięta pan konstytucję marcową? Tam był taki zapis w konstytucji marcowej, że co 10 lat konstytucja powinna być aktualizowana. Nie powinno się to dziać po prostu z przymusu?
Być może jest to jakiś pomysł, panie redaktorze, w związku z tym, że jednak no, nasza konstytucja już też jest troszeczkę anachroniczna, jest przestarzała w pewnych zapisach, też jest nieczytelna. Z konstytucji wynikają złe spory kompetencyjne chociażby, tak? Między prezydentem a rządem. No teraz jest akurat tak, że prezydent i rząd są z obozu Zjednoczonej Prawicy, więc tutaj tych sporów nie ma. Ale pamiętamy też słynne różne kłótnie wcześniejsze. No czy też nie wiadomo dokładnie, kto prowadzi politykę międzynarodową. Być może to powinno się jednak uściślić.
No ale też zapis w konstytucji niczego nie gwarantuje. W konstytucji jest zapisana chociażby kadencyjność pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I co? I nic.
No myślę, panie redaktorze, że powinniśmy dążyć do takiego standardu, aby jednak zapis konstytucji no, był tym przestrzeganym najwyższym prawem w Polsce. Wydaje mi się, że konstytucja w Polsce no, jest przestrzegana mimo tego, co niektóre opcje suflują dzisiaj.
Skrytykował pan na Twitterze, nie tylko na Twitterze, ale i w wypowiedziach dla różnych mediów piątkowy wykład Donalda Tuska. Dlaczego?
Dlatego, że przede wszystkim Donald Tusk jest urzędnikiem unijnym, który raczej, no, wydaje mi się, z praktyki nie powinien ingerować we wewnętrzne sprawy państw członkowskich Unii Europejskiej, także Polski.
A mimo jak tego, że z Polski pochodzi. Pana tam wzburzyło najbardziej?
No, przede wszystkim, jeśli odnosi się dzisiaj do tak zwanej łamania demokracji w Polsce, tak, no to doskonale zdaję sobie z tego sprawę jako jednak doświadczony polityk, że jego słowa będą wykorzystywane przeciwko nam na arenie międzynarodowej, dlatego, że mówi to no, jako Polak, ale też przewodniczący Rady Europejskiej, to pokazuje później, że generalnie media zachodnie mogą mówić, że przecież to prawdą jest, że w Polsce jest łamana demokracja. No przecież mówi o tym wasz ośrodek, Donald Tusk, tak? Więc widocznie ma rację.
Ale powiedział, kto łamie?
Panie doktorze, no wprost nie trzeba pewnych rzeczy w polityce mówić, ale polityka polega też na tym, że często mówi się i czyta się między wierszami. Wszyscy, jak to kiedyś powiedział klasyk Ryszard Petru, wszyscy wszystko wiedzą.
Powiedział pan także, że czeka nas bitwa z Donaldem Tuskiem o władzę, czyli w pana opinii Donald Tusk wróci do polskiej polityki?
Z pewnością, tak.
Jak? Nowa partia?
To jest zagadka.
Czy w wyborach prezydenckich?
Ja myślę, że to jest zagadka, na którą nawet w Platformie Obywatelskiej do końca jeszcze nie mają odpowiedzi. Donald Tusk, będąc raz w jednej ze stacji komercyjnych, tak bardzo tajemniczo powiedział, że on ma koncept takiego bardzo szerokiego ruchu społecznego, w którym wszyscy się zmieszczą. Czyli przekładając to na taki język praktyczny, wydaje się, że zapowiedział, że być może również połknie po prostu wszystkie partie, które są opozycyjne. Czyli powiedział tak, no wy się dzisiaj zjednoczcie jako Koalicja Europejska, ale ja przyjadę i zjednoczę was jeszcze mocniej wokół siebie.
A czy Zjednoczona Prawica boi się powrotu Donalda Tuska do kraju, do polskiej polityki? Powinna się bać, w pana opinii?
Znaczy, to nie chodzi o nasze obawy personalne, tylko chodzi bardziej moim zdaniem o to, co będzie z Polską, a to będzie w naszej opinii bardzo złe dla Polski. Dlatego, że chociażby zostaną zahamowane tak konkretne inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, który spowoduje szeroki rozwój państwa polskiego, no, ale również przekup Mierzei Wiślanej, no też pod znakiem zapytania staną wszystkie programy społeczne rządu, takich 500+. No wiemy, że... No,
Platforma dzisiaj mówi, że nie cofnie 500+.
Tak, ale Platforma nie dotrzymuje słowa. To pokazała, kiedy w kampanii wyborczej obiecywała różne rzeczy Polakom, a potem, kiedy wybory wygrała, no z tych obietnic się wycofała.
A jeśli chodzi o samego Donalda Tuska, nie ma pan wrażenia, że powinniście postawić dobre wino panu Leszkowi Jeżdżewskiemu?
Zdecydowanie, no przykrył tutaj wypowiedź Donalda Tuska.
Bo na razie go krytykujecie, a tym, to się że... okazuje, że jego wystąpienie właściwie nawet potępili liderzy Koalicji Europejskiej.
No tak, z tym, że czy nie chciałbym stawiać dobrego wina komuś, to porównuje Kościół do świni w błocie.
Ja
tak?
Mówię
no,
oczywiście to, w cudzysłowie.
Ja wiem, no. Oczywiście też się odnoszę metaforycznie, z tym, że no to był taki język, powiedzmy sobie wprost, bolszewicki. To znaczy, ja, no, pan redaktor też zna historię, więc wie, że bardzo podobnie brzmiały słowa idącej Armii Czerwonej, tak, w kierunku Polski na temat chrześcijaństwa i Kościoła. To taka analogia smutna. No i dziwi mnie też to, że Donald Tusk no, pozwolił na coś takiego. Chyba się z tym poglądami utożsamia niestety.
Myśli pan, że się utożsamia? Jeśli chodzi o samych liderów Koalicji Europejskiej, to tutaj dość mocna krytyka pana Jeżdżewskiego.
No tak, ale z tym, że tak jak wczoraj chociażby rozmawialiśmy tutaj z przyjacielem posłem Jarosławem Porwichem, tak, ziemi gorzowskiej, to on też zawsze jako doświadczony polityk powiedział do mnie, że nie jest to możliwe, aby Tusk, który jest bardzo wyrafinowanym politykiem, nie miał wiedzy na temat tego, co będzie mówił przed nim pan Jeżdżewski.
Ale znaczy, myśli pan, że wyrafinowany polityk pozwoliłby przemówić przed sobą osobie, która właściwie by zdominowała jego wystąpienie?
No to wersje są dwie. Albo Donald Tusk okazał się jednak mierniejszym politykiem niż wszyscy go oceniają, no albo zachował się cynicznie, ale też na tym przegra.
Jedno jest pewne, po piątkowym wystąpieniu Donalda Tuska w mediach padło oskarżenie o to, że jest agentem niemieckim. Czy to nie jest mocna przesada, jeśli chodzi o naszą polityczną dyskusję?
Myślę, że nie ma sensu mówić wprost, że ktoś jest agentem jakiegoś państwa bez dowodów, tak? Z tym, że rzeczywiście problemem jest to, że ja na przykład ciężko nie przypominam sobie, aby Donald Tusk kiedykolwiek podjął jako premier decyzję, która byłaby jakkolwiek sprzeczna z interesem Niemiec. No chociażby w kontekście reparacji, czy tak Centralnego Portu Komunikacyjnego, no przecież Platforma Trzaskowskiej, wychowanych Tuska, mówi, że nie potrzebujemy tego lotniska, bo mamy lotnisko w Berlinie. No to jest, mówienie, że ktoś jest twardym agentem jest przesadą, ale z drugiej strony no, Donald Tusk niejednokrotnie pokazywał, że działa w interesie Niemiec po prostu.
Tylko z drugiej strony, patrząc na politykę europejską, na przykład Angela Merkel jest hamulcowym Europy dwóch prędkości, bo to jest taka jest prawda.
Zdecydowanie jest, trzeba przyznać też tak, że z jednej strony oczywiście my krytykujemy Angelę Merkel za jej decyzję w sprawie imigracji chociażby, tak, imigrantów, ale z drugiej strony też należy pamiętać, że są o wiele gorsi dla Polski ewentualnie politycy niemieccy, którzy by mogli być kanclerzami, a myślę, że zdecydowanie szybciej chcieliby się chociażby dogadywać z Putinem.
Jeszcze w czerwcu 2018 roku obiecywał pan, że zrobi wszystko, aby nie dopuścić do akta 2.
Panie rektorze, to niestety sprawa jest taka, że to poszło na arenie międzynarodowej bardzo szeroko i polski rząd był konsekwentnie przeciwko i europosłowie Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Europejskim również byli przeciwni akta 2. Natomiast no, ta dyrektywa niestety idzie w tym kierunku, że naszym zdaniem będzie ograniczać wolność sieci.
Tam są dwa artykuły, zdaje się, 13 i 11, tak, które wzbudzają kontrowersje. Dlaczego?
No, między innymi dlatego, że chociażby mówi się o podatku od linków tak zwanym, tak, i również naszym zdaniem może to spowodować uderzenie w te mniejsze media, te oddolne, polskie zwłaszcza, których nie będzie stać na przykład na to, żeby wykupywać sobie te treści. I to jest ten problem, panie rektorze. Więc obawiamy się, że to spowoduje zahamowanie rozwoju polskich mediów oddolnych, natomiast umocni te wielkie koncerny międzynarodowe.
Czy takie zapisy, aby Facebook, YouTube czy Twitter filtrowały treści, to jest dobrze, czy źle z punktu widzenia chociażby cyberbezpieczeństwa?
Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to my oczywiście współpracujemy ze wszystkimi platformami, non-stop jesteśmy na bieżąco i podejmujemy tę współpracę, aby te treści filtrować i Facebook tutaj również wprowadza nowe zasady użytkowania, chociażby w ostatnim czasie można sprawdzić na Facebooku, kto finansuje na przykład dane reklamy, tak, w Polsce, jeśli chodzi o polityków. No to jest krok w kierunku transparentności, tak, wiemy z jakich państw dana strona polityka jest zarządzana chociażby, tak, to też nam troszeczkę mówi więcej niż do tej pory, ale na pewno w kontekście cyberbezpieczeństwa trzeba współpracować, ale to jest w zakresie takim trochę bardziej miękkim, chociażby na przykład my się zajmujemy w Ministerstwie Cyfryzacji walką z tak zwanym zjawiskiem patostreamingu, który jest bardzo w Polsce niestety popularny wśród młodzieży i robimy wszystko, aby to zjawisko ograniczyć.
A propos pana pracy w ministerstwie, na stronie ministerstwa czytam, że jest pan odpowiedzialny za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ministerstwie oraz realizację zadań w kierunku zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej. Nie wiem, co przeczytałem.
To odsyłam pana doktora na stronę gov.pl. Powstaje Polska Brama Cyfrowa.
Ja chciałbym o tym więcej choć trochę usłyszeć.
Tak, bo ja wiem, że niestety w polityce często używam takiego języka, który mówi niewiele, tak, jak się przeczyta te zdania, ale Polska Brama Cyfrowa ma być po prostu jednym, mówiąc taki przekładając taki ludzki język, nasz codzienny, jednym miejscem, gdzie obywatel, ale również urzędnicy, przedsiębiorcy będą mogli załatwić swoje sprawy przez profil zaufany, przez e-usługi. Nie będą musieli chociażby biegać po różnych serwisach, stronach, aby dojść do danego ministerstwa, do danego urzędu. Chcemy, żeby wszystko było skumulowane w jednym miejscu. I to się de facto dzieje. Już praktycznie wszystkie ministerstwo zostało przeniesione w jedno miejsce przez nasze Ministerstwo Cyfryzacji. No i też zalecam wszystkim bardzo serdecznie chociażby zakładanie profilu zaufanego, ponieważ już mamy ponad 3 miliony użytkowników.
Wciąż mało.
Wiemy, że mało i dlatego też za pośrednictwem chociażby państwa zachęcam do tego, aby ten profil zaufany założyć, bo naprawdę można chociażby złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, nie wychodząc z domu, no to wiele spraw po prostu ułatwia.
Tylko z drugiej strony mamy pytania o bezpieczeństwo takich profili. Mówimy, że dzisiaj mówiliśmy o cyberprzestępczości, jest bardzo, bardzo zaangażowana i bardzo mocna i czy mamy takie możliwości, żeby się przed tym bronić?
No oczywiście, panie aktorze, robimy wszystko, żeby nasze strony, serwisy były jak najmocniej zabezpieczone. Nie mamy żadnego wycieku danych w Polsce, na szczęście myślę, że mieć nie będziemy. Na czele cyberbezpieczeństwa w Polsce u nas stoi minister Karol Okoński, który jest wybitnym ekspertem od cyberbezpieczeństwa. No i myślę, że ta współpraca z międzynarodowymi przyjaciółmi, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, powoduje, że no, bezpieczeństwo internetu, sieci w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie.
Jak działa Stowarzyszenie dla Polski? Założył pan razem z Jarosławem Porwichem?
Tak, no dzisiaj chociażby również rozmawialiśmy o tym z kolegą Porwichem, że będziemy ruszać pewnie troszeczkę w teren jeszcze. Działa bardzo pozytywnie. Zgłosiło się w Polsce ponad 1000 osób, również w Gorzowie Wielkopolskim. Już są pierwsze zgłoszenia, już mieliśmy nawet pierwsze spotkania w ostatnim czasie z osobami, które się zgłosiły. No i chcemy w taki sposób bardzo merytoryczny,
miękki. Ale czym ma być ten projekt?
Przede wszystkim to ma być, panie aktorze, budowa pewnego środowiska prawicowego, nie partii. To jest to wyszenie. My działamy w ramach oczywiście Zjednoczonej Prawicy, ale chcemy zjednoczyć osoby, które mają nam do nas bliskie poglądy, dość takie antysystemowe, reformatorskie i pragniemy, aby właśnie robić konkretne rzeczy, bardzo konkretne, bo w polityce mi brakuje już konkretnej kampanii, chociażby rozpoczniemy kampanię, panie aktorze, na temat waluty euro merytoryczną. Chcemy mówić Polakom, na czym polega waluta euro, jakie są jej minusy przede wszystkim. I takiego działania mi brakuje. Myślę, że to wyszenie na Polski to nadrobi.
Tylko minusy? Waluty euro?
Są na pewno też plusy, ale minusy przewyższają plusy. Po prostu to jest
ale dzisiaj
waluta
czy w ogóle?
Euro. Panie rektorze, z traktatu wynika, że kiedyś musimy przystąpić do strefy euro, ale myślę, że premier Morawiecki powiedział bardzo jasno, że będziemy rozmawiać o tym wtedy, kiedy Polaków będzie na to stać, a dzisiaj Polski po prostu na to nie stać.
Ale nie można waluty wprowadzić tak z dnia na dzień.
Nie można wprowadzić, poza tym no chociażby polskiego złotego chroni polska konstytucja.
Z roku na rok nawet nie można.
Poza tym podkreślam, że w polskiej konstytucji jest jasno zawarte, że emitentem pieniądza w Polsce jest Narodowy Bank Polski.
Dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz był państwa i moim gościem.
Dziękuję państwu.